Zapraszam Państwa na katechezę, którą głoszą pasterze Kościoła w naszej Ojczyźnie. Dzisiejszą katechezę poprowadzi ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego. W studiu Radia Maryja bardzo gorąco, serdecznie witam i pozdrawiam księdza biskupa Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej, członka zespołu Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Księże biskupie, szczególny czas, miesiąc październik, w sposób szczególny miesiąc dedykowany misjom, a zatem chcemy mówić o tym misyjnym wymiarze wspólnoty Kościoła, w którą przecież każdy z nas, mocząc sakramentu Chrztu Świętego, jest włączony, a do tego ksiądz biskup także wiele lat posługiwał jako kapłan na misjach, dlatego tym bardziej serdecznie witam i poproszę o poprowadzenie tych naszych dzisiejszych rozważań.
Bardzo dziękuję ojcu za to wprowadzenie. Rzeczywiście było tak w moim życiu, że w latach 83-88, a więc bardzo, bardzo dawno temu, posługiwałem jako kapłan w Lusace, to jest stolica Zambii w Afryce, w parafii slumsowej, można by tak powiedzieć, 80 tysięcy mieszkańców, a 16 tysięcy tylko katolików, ale parafia bardzo się rozwijająca i dzisiaj tam są już dwa kościoły, dwie parafie. Chrześcijaństwo w Afryce bardzo mocno się rozwija. A myślę, że ten czas dla mnie to taki, no, Boża łaska. Taki czas studiów troszeczkę bym porównał. Bo to 5 lat tylko. Ale jakże ważnych. Ono naprawdę zadecydowało wiele w moim życiu. Sposobie myślenia, patrzenia na Kościół, spotkania z ludźmi. No i myślę, że ten duch misyjny gdzieś tam jest ukryty w sercu nieustannie.
Dlatego tym bardziej prosimy księdza biskupa w tym szczególnym czasie o wygłoszenie katechezy, poprowadzenie nas drogami takiej misyjnej refleksji.
Bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze Radia Maryja, siostry i bracia, tak jak już ojciec na wstępie powiedział, chcemy z okazji tygodnia misyjnego spojrzeć na swoje chrześcijańskie powołanie i pod takim kątem, że otrzymaliśmy dar wiary i trzeba się nim dzielić. Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa w misji na świecie albo z misją w świecie. I o tym chcemy dzisiaj mówić, także i w kontekście listu, który napisał papież Franciszek, orędzia właściwie na ten kolejny Światowy Dzień Misyjny, który mamy obchodzić w Kościele, który ma taki tytuł właśnie, Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa w misją w świecie. My chcemy nic innego, moi drodzy, też nic wielkiego nie odkrywać w to, co zostało jakby postawione przed nami, ale mamy po prostu tylko ożywić swoją wiarę. I to pragnienie dzielenia się tajemnicą wiary, którą w swoim sercu nosimy. Ale od początku. Jak mamy przeżywać tegoroczny tydzień misyjny, bo wiemy o tym, to na pewno już słyszeliśmy, że papież Franciszek tak nas prowadził, żeby ten miesiąc misyjny, październik tego roku, był nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Krótka historia. Dlaczego? W 2017 roku na spotkaniu z dyrektorami papieskich dzieł misyjnych Ojciec Święty zapowiedział, że ten czas ma być nadzwyczajnym czasem modlitwy i refleksji nad misjami ad gentes, czyli do pogan, albo misjami, które są w krajach, gdzie jeszcze Chrystusa nie poznano, gdzie są inne religie, że ten miesiąc ma być związany ze setną rocznicą napisania przez Benedykta XV listu apostolskiego Maximum Illud na temat misji. Dlaczego? Papież argumentuje, bo w tym niezwykle istotnym dokumencie nauczania na temat misji ważna dla skuteczności działań apostolskich jest świętość życia. I tu chyba jest klucz do zrozumienia, dlaczego papież chciał troszeczkę nam podpowiedzieć, że to ma być nadzwyczajny miesiąc, nadzwyczajny czas. Bo mamy odkryć na nowo ten niezmienny związek naszego powołania z jednej strony do świętości, ale też i realizowania tego życia przez otwarcie misyjne. Bo to papieżowi dzisiaj wiemy leży mocno na sercu. Byśmy na nowo odkrywali każdy w osobistym życiu, by, jak on nieraz często mówił do młodzieży, no jednak ruszyć się, ubierać buty, zejść z kanapy. Pamiętamy te sformułowania papieskie. Według papieża Franciszka ma być to czas sprzyjający temu, aby nasza modlitwa, ale także i świadectwa licznych świętych, zwłaszcza męczenników, misjonarzy, albo refleksja biblijna, teologiczna, katecheza i misyjna działalność charytatywna, żeby to wszystko przyczyniało się coraz bardziej do ewangelizacji Kościoła. Czyli, prawdę powiedziawszy, my mamy w sobie odnaleźć na nowo świeżość i zapał pierwszej miłości do Chrystusa, z którym spotkaliśmy się podczas Chrztu Świętego. Byliśmy małymi dziećmi. Wielu z nas przecież chrzest otrzymało jako niemowlęcia. Ale kiedy my sobie odkrywamy tę prawdę, kim dla nas jest Pan Jezus, naszym Zbawicielem, i mamy dzielić się tą prawdą, to bez zapału do świętości, który gdzieś tam w swoim sercu musimy ciągle podgrzewać, nie będziemy wiarygodnymi i skutecznymi świadkami Ewangelii. Na dowód jakby tego, na poparcie takiej tezy, żeby nie ma misji bez tęsknoty za świętością, papież przywołuje adhortację Pawła VI, Evangelii Nuntiandi, i jego fundamentalne stwierdzenie. Kościół jako głosiciel Ewangelii zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego siebie. Nie dziwi więc hasło miesiąca i temat orędzia na misyjną niedzielę. Ochrzczeni i posłani, Kościół Chrystusa w misji na świecie. A papież w orędziu przypomina, będę go cytował dosłownie, Kościół wychodzący na najdalsze krańce świata potrzebuje stałego i nieustannego nawracania misyjnego. Kiedy ogłaszał papież Franciszek ten nadzwyczajny miesiąc misyjny, to za Benedyktem XV zalecał coraz mocniejszą więź z Chrystusem i coraz większe świadome zaangażowanie w jego boską pasję głoszenia Ewangelii wszystkim przez miłość i miłosierdzie dla wszystkich. A więc nasza refleksja, zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, wyrażonym w przemówieniu zapowiadającym ten nadzwyczajny miesiąc misyjny, ale także i w liście do kardynała Filioniego, który jest odpowiedzialny za misję na świecie, misję Kościoła, ona powinna, ta refleksja, skupić się na sakramencie chrztu jako powołaniu do świętości i odnowy zaangażowania misyjnego. Bo według papieża wtedy będziemy wzmacniać swoją chrześcijańską tożsamość. Trzeba zauważyć, że list Benedykta XV 100 lat temu zapoczątkował wielkie ożywienie misyjne Kościoła po dramacie I wojny światowej. Pamiętamy, Europa była pogrążona w chaosie, była skłócona, leczyła swoje rany. Świat przebudowywał swoje granice, zwłaszcza ten świat kolonialny. Tam dokonywały się wielkie zmiany. I w ten czas rzeczywiście nastąpił bardzo wielki taki, można by tak powiedzieć, boom misyjny. Wiele nowych zgromadzeń, wiele terenów zostało, można by tak powiedzieć, dotkniętych tajemnicą Ewangelii Chrystusa. Na podobne owoce więc, związane z naszym duszpasterskim i misyjnym nawracaniem, liczy papież Franciszek w naszych czasach. Misyjność ma się stać jakby naturą każdego dzieła Kościoła, ale także i każdego człowieka ochrzczonego, jego postawy. Stajemy więc, moi drodzy, przed mocnym wezwaniem w kontekście naszych czasów, może są jakieś porównywalne, bo też następują wielkie przemiany w świecie, by wykorzystać teraz ten powiew ducha. Myślę, że nikt nie chciałby, aby postawiono kiedyś zarzut o brak wrażliwości misyjnej, niedostrzegania znaków czasu, tej konfrontacji ze światem, który jest też tak mocno przebudowywany. To, co doświadczamy dziś w Kościele, jest po prostu wezwaniem do przemyślenia na nowo naszego chrześcijańskiego powołania w świecie, zarówno w kontekście nowej ewangelizacji, misji ad gentes i powołania do świętości. To wszystko trzeba połączyć. To jest jedna uzupełniająca się całość. Wpisuje to się też w logikę nauczania papieża Franciszka, który w Ewangelii Gaudium, a więc tej jednej z swoich pierwszych adhortacji apostolskiej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, mówił o nas jako o uczniach i misjonarzach. Uczeń, misjonarz. A teraz chcę dodać, uczeń ochrzczony i posłany, a więc uczeń, misjonarz, ochrzczony, posłany. To jest twoja i moja tożsamość, każdego z nas, niezależnie kim jesteśmy w Kościele, i jakie funkcje pełnimy? Jeszcze raz warto sobie zapamiętać ten klucz papieża Franciszka. Uczeń, misjonarz, pogłębiamy to, ochrzczony, posłany. Myśl o konieczności naszego, nazwijmy to jednak umownie, wcale nie nadzwyczajnego, ale niezmiennie zwyczajnego nawrócenia deszczpasterskiego i misyjnego powraca także i w tegorocznym orędziu misyjnym. Papież napisał, Kościół wychodzący na najodleglejsze krańce potrzebuje stałego i nieustannego nawrócenia misyjnego. A więc ja muszę się sprawdzić jako uczeń, że się nawracam, poznaję Chrystusa. I muszę się sprawdzić także jako ten, który gdy przyjął Chrystusa do swojego serca, staje się misjonarzem, posłanym. Od tego mocnego wezwania papieża, moi drodzy, przede wszystkim kapłani i odpowiedzialni za formację, liderzy różnych wspólnot w naszym Kościele, tym zakonnych, rozpoczynać zawsze powinni pracę formacyjną, która powinna się przekładać na misyjną postawę wszystkich wiernych. Ochrzczeni są posłani, by w świecie dzielić się wiarą, nieść jako wspólnota chrystusowe orędzie o zbawieniu człowieka i ma to być, cytuję, miłosierne wyjście jako przynaglający impuls miłości i nieodłączny od niej logiki daru, czyli bezinteresowności. A ten, kto głosi Boga, musi być mężem Bożym. Według papieża jest to nakaz, który dotyczy bezpośrednio każdego z nas. Papież używa nawet takiego bardzo dziwnego, ale jakże trafnego i głębokiego sformułowania. Zawsze jestem misją. Każdej chwili mojego życia ja mam się dzielić swoją wiarą. Skoro każda ochrzczona i każdy ochrzczony człowiek, mężczyzna, kobieta, według papieża jest misją, to nie możemy mieć wątpliwości, że misja jest sprawą pierwszego miejsca w naszych planach duszpasterskich, dokonywanych wyborach, bo ten, kto miłuje, wyrusza w drogę, jest przynaglany, by wyjść poza swoje ograniczenia, jest przyciągany i czyni z siebie dar dla drugiego, nawiązuje relacje rodzące życie. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości, podpowie nam jeszcze papież Franciszek. Moi drodzy, to nowe Boże życie przekazane nam na chrzcie daje wiarę w Jezusa, włącza w Jego ciało, którym jest Kościół i czyni człowieka synem w synu. Tak pisze papież. I stąd płynie ów logiczny wniosek, że nasza misja jest zakorzeniona w ojcostwie Pana Boga i macierzyństwie Kościoła. Jest to powołanie do przekazywania daru życia nadprzyrodzonego i wiąże się, jak już powiedzieliśmy, z powszechnym wezwaniem do świętości. A do świętości prowadzi duchowość misyjna. Stoimy więc przed zadaniem nie tylko podtrzymywania tego, co jest, ale wzbudzania nowego zapału, rozwinięcia ukazanego nam owocu. Temu służyć mają programy duszpasterskie. Moi drodzy, warto zauważyć, że także ten, który staje przed nami na kolejne 3 lata, kiedy będziemy już od pierwszej niedzieli Adwentu mówili o Eucharystii. Wielka tajemnica wiary. Będziemy ją zgłębiać jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną, a w 3. roku jako tajemnicę posłania, dodawania chrześcijańskiego świadectwa. A więc czujemy, że naprawdę nie może zabraknąć wymiaru misyjnego w naszej codziennej formacji chrześcijańskiej. Także wydarzenia, które planujemy w naszych parafiach, w środowiskach, misje parafialne, rekolekcje, peregrynacje, tak bym mógł wypowiadać, powinny mieć zawsze ten na końcu charakter misyjny. To wynika z pragnienia dzielenia się wiarą. Papież Franciszek w orędziu misyjnym przypomina też wezwanie świętego Jana Pawła II, by mieć odwagę wypełniania nakazu misyjnego. Odwołuje się do papieskiej adhortacji Redemptoris Missio. Missio ad gentes, dla Kościoła zawsze niezbędna, przyczynia się w sposób fundamentalny do stałego procesu nawrócenia wszystkich chrześcijan. Wiara w Paschę Jezusa, kościelne posłanie chrzcielne, wyjście geograficzne i kulturowe poza siebie i swój dom, potrzeba zbawienia od grzechu i wyzwolenia od zła osobistego i społecznego, domagają się misji aż po najdalsze krańce świata. Koniec cytatu papieskiego. A w kontekście synodu dla Amazonii, który trwa w tej chwili, Franciszek papież zauważa, że od nowa pięćdziesiątnicy otwiera się na oścież, aby żadna kultura nie pozostawała w sobie zamknięta i by żaden lud nie był odizolowany, lecz otwarty na powszechną komunię wiary. Niech nikt nie będzie zamknięty w swoim ja. Znowuż kolejne mocne wołanie papieża Franciszka. Kiedy czyta się dokumenty Kościoła, a zwłaszcza Pastores Dabo Vobis, to kapłani są przede wszystkim z natury jakby swojego powołania wezwani do tego, aby nas prowadzić na drodze do świętości, ale też i ożywiać tego ducha misyjnego. I dlatego w tej części katechezy naprawdę chciałbym się zwrócić do moich braci kapłanów w naszej ojczyźnie, którzy na co dzień żyją w Kościele, prowadzą, uświęcają Kościół. Chrystus przez nich to czyni. Bo według papieża w tym dokumencie o naszej tożsamości kapłańskiej, wspomnianym już Pastores Dabo Vobis, to papież jednoznacznie mówi, że nasza konsekracja kapłańska jest dla misji. Ona nas upodobniła do Chrystusa w miłości pasterskiej, rozumianej jako zaangażowanie apostolskie i misyjne. A więc wszyscy kapłani, i to musimy się o to modlić, moi drodzy, by Kościół się odnawiał, uświęcał, ale też stawał się bardziej misyjny. Wszyscy kapłani powinni mieć serce i mentalność misyjną. W czym ma pomagać nasza formacja, ale także i modlitwa wiernych. Skoro bowiem Kościół jest misyjną komunią, formacja więc powinna umacniać naszą dyspozycyjność, aby w konkretnych okolicznościach życia być gotowym do posłania, do opuszczenia własnego kraju, by głosić Ewangelię. A dyspozycyjność odkrywaną w formacji do kapłaństwa, moi drodzy, będą oceniać i może podpowiadać przełożeni, rodzina. Nieraz animują także i wspólnoty parafialne. Przecież to, że kiedyś ja pomyślałem o wyjeździe na misję, to było tylko dlatego, że jako ministrant w parafii żegnaliśmy księdza diecezjalnego, który wyjeżdżał na misję do Brazylii. To było w Gdyni, parafia Najświętszej Marii Panny, mały kościółek zabytkowy, ksiądz Donat Wernet, jeden z pierwszych fideidonistów. A więc, moi drodzy, w praktyce sprawdzać się musi w ten sposób, tak nasze chrześcijańskie powołanie, nawzajem siebie tutaj potrzebujemy i animujemy. W tej tajemnicy Kościoła wiara się umacnia, gdy jest przekazywana. To znowuż ważne sformułowania, które myślę, że każdy z nas gdzieś tam w swoim sercu pamięta. Od Jana Pawła II pochodzące to stwierdzenie. Dlatego misje dotyczą wszystkich chrześcijan, wszystkich diecezji, parafii, instytucji, a każda odnowa zaangażowania misyjnego odnowi wiarę w życie chrześcijańskie. Moi drodzy, papież podpowiada, aby spojrzeć na pewne wzorce patronów misji. Oczywiście środek małej drogi, Teresa z Lisieux, każdego dnia w tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym papieskie dzieła misyjne przygotowywały jakąś postać, która ma zaangażować jeszcze bardziej nas, naszą świadomość misyjną w to wielkie dzieło Kościoła. Ja bym chciał, korzystając właśnie z tej możliwości, że przeżywamy tę katechezę razem, przywołać jednak świętość kapłana, który jest w jakimś sensie patronem naszej diecezji. Tak bym go nazwał. Błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Bo papież mówi, żeby się odwoływać do jakichś postaw i świętych. Znamy tego patrona, przynajmniej tutaj w naszej części północnej Polski, w naszej diecezji toruńskiej. Błogosławiony Stefan żył na wiele lat przed odnową soborową, ale w czasach, moi drodzy, gdy już działały papieskie dzieła misyjne. On napisał kilka tekstów o tematyce misyjnej. W miesięczniku diecezji chełmińskiej, numer 4, 1937 rok, pod tytułem Wspomaganie misji zagranicznych wobec dzisiejszych potrzeb kraju wyjaśnia pojęcie, ideę działalności misyjnej Kościoła oraz obowiązek wspomagania misji. I tu jest najciekawszy moment. On się powołuje na nauczanie papieża Benedykta XV właśnie do tego samego listu apostolskiego, do którego odwołuje teraz nasz papież, papież Franciszek, Maximum Illud. Może postawa właśnie błogosławionego zainspiruje niejednego teraz naszych braci kapłanów, którzy może mnie teraz w tej chwili słuchają, o których wy, moi drodzy, teraz myślicie, to są wasi pasterze. Zainspiruje postawa właśnie księdza Wincentego Strefrelichowskiego. Kochani, łatwo się domyśleć, że nie żyło się łatwo w Polsce na dorobku w okresie międzywojennym. A jednak ten tekst Wincentego Frelichowskiego jest mocnym świadectwem żywej wiary autora i zachętą do dzielenia się wiarą. W artykule Wicek przekonuje, że praca misyjna nie może być działalnością dorywczą. Ona musi być zorganizowana, ujęta w pewien system, plan z góry obmyślony i co najważniejsze, teraz cytat, każdy członek Kościoła jest zobowiązany wziąć udział w tej działalności misyjnej. Gdyż tak jak wszystkie członki organa dziecka muszą harmonijnie rozwijać się i żaden z nich nie może zatrzymać się w tym rozwoju bez narażenia całości organizmu na ułomność, dysharmonię, tak samo wszyscy członkowie Kościoła, wszystkie narody, wszystkie rasy muszą wziąć udział w tworzeniu społeczności chrześcijańskiej. A nieco dalej zauważa, mówią niektórzy, Kościół przeżył się, skończyła się jego wielka działalność. Nie, przeciwnie, Kościół nie osiągnął jeszcze swojego młodzieńczego wieku. Moi kochani, w tym artykule Wicek przekonuje, że obowiązek misyjny jest nieodwołalną konsekwencją przekazania miłości Boga i bliźniego. Obowiązuje tak samo jak 10 przekazań. To jest ciekawe. Ten sam wniosek on też wyprowadza z dogmatu o powszechnym kapłaństwie wszystkich wiernych i o mistycznym ciele Chrystusa. Według woli Jezusa wszyscy ludzie mają być włączeni w to ciało mistyczne, by się zbawić. I spełnienie tego obowiązku jest okazaniem Bogu wdzięczności za dobrodziejstwo posiadanej wiary. Ksiądz Wincenty omawia w tym artykule na podstawie Maximum Illud także trojaką pomoc misjom i misjonarzom. Przez modlitwę, przez budzenie powołań misyjnych, ale także i przez ofiary pieniężne. A puenta artykułu, moi drodzy, te główne myśli tam zawarte wciąż aktualne. Posłuchajcie. Spośród wartości duchowych pierwsze miejsce zajmuje religia, bo najgłębiej wkracza w życie ludzkie i nań wpływa. Dlatego też praca dla ludzkości winna się rozpocząć od niesienia jej prawdziwej religii, jaką jest chrześcijańsko. Polska zawsze posiadała dużo zrozumienia dla wartości idealnych, a specjalnie religijnych i poświęcała się dla nich. Ten idealizm religijny i duch bezinteresownego poświęcenia był najsilniejszą dźwignią życia narodowego. One też nie mogą być usuwane z naszego życia dziś, gdy odzyskaliśmy niepodległość i z innymi narodami stanęliśmy do warsztatu wspólnej pracy. Budowa państw i rozwój życia narodowego dokona się nie tylko przez pracę nad sobą, ale i przez poświęcenia dla innych. Miłość bliźniego leży w interesie jednostki, bo ją udoskonala i bogaci. Miłość bliźniego leży również w interesie państw i narodów. Misje są taką doskonałą miłością narodów potrzebującej najbardziej pomocy religijnej. Tak też my, Polacy, katolicy, winniśmy niezależnie, a może właśnie dla wielkich zadań i obowiązków, jakie nas czekają w kraju, zabrać się bez cienia ciasnego rasizmu i nacjonalizmu do wielkiego apostolstwa misyjnego. Powiedzcie, czy to nie jest wspaniały cytat? Pisany w latach 30. międzywojennych. Dla poparcia tych słów odwołuje się także Wincenty Frelichowski do listu pasterskiego biskupa Okonieckiego. cytuję, od współpracy na rzecz misji zagranicznych nie mogą uniewinnić potrzeby własnej parafii. Przeciwnie, kto wspieranie misji zagranicznych zaniedbuje, powołując się na potrzeby własnej parafii albo zanik religijny w ojczyźnie, albo należące przed nim zadanie, ten nie postępuje w duchu Kościoła. A zakończenie artykułu stanowi doskonały plan dla naszego działania. Najpierw uświadomienie o katolickości, powszechności Kościoła, uświadomienie o obowiązkach, jakie płyną z przekazania bliźniego. Z tego zaś uświadomienia wypłynie szczera i prawdziwa modlitwa w intencji misji, będąca najściślejszym środkiem w rozszerzaniu Królestwa Chrystusowego. A taki uświadomiony, modlący się katolik złoży na pewno chętny datek na misje zagraniczne. I to nie tylko z tego, co mu zbywa, ale nawet złoży ofiarę z tego, co mu konieczne. A przykłady tego są u nas bardzo liczne. Rzeczywiście, moi drodzy, jak się śledzi dalej losy duszpasterskie księdza Wincentego Frelichowskiego, to w wiadomościach kościelnych, parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, gdzie był wikariuszem, w numerze 38 z 15 sierpnia możemy się dowiedzieć, że zapowiada bazar misyjny, zorganizowany, uwaga, przez papieskie dzieło rozkrzewiania wiary. Zachęca do hojności w ofiarowaniu fantów. A w numerze 40 już z następnego tygodnia mógł zapisać: oczekiwana przez długi czas nasza niedzielna impreza, wielki bazar misyjny, zorganizowany przez papieskie dzieło rozkrzewiania wiary naszej parafii, udał się świetnie. Świadczy, że idea misyjna znajduje w naszej parafii swój żywy oddźwięk. I dużo jest wśród nas takich, którzy wspomagają misję bardzo ochoczo. Dlatego też szczerze wszystkim dziękuję, przede wszystkim dzieciom, które umiliły tę imprezę swoimi występami. W 1936 roku, moi drodzy, niedziela misyjna przypadała na dzień 23 października. Oni też Witek wspomina w trzech artykułach. Numer w wiadomości kościelnej 51, 52 i 53. Możemy się dowiedzieć, że dyrektorem dzieła rozkrzewiania wiary w parafii był sam Wincenty Frelichowski. Przewodniczył nabożeństwu, którym brali udział członkowie dzieła, głosił całą niedzielę kazania, które w notatce też streścił. Mówił o życiu Bożym, które dla Polski przynieśli misjonarze po to, byśmy je dalej przekazywali. O to mamy się starać za wszelką cenę, pomagając modlitwą, ofiarą i budzeniem powołań z mocnym akcentem na modlitwę, bo misjonarze chcą nawrócić ludzi, dać im Boże życie, a tego nie można zrobić za same pieniądze. Zobaczcie, jakie mocne teksty, jakie aktualne dzisiaj. W drugiej części informuję o tym, że proboszcz Jank, doktor, przekazał do dyrekcji dzieł misyjnych 30 zł. Trzecia część jest sprawdzianem z Akademii Misyjnej, która odbyła się po południu w sali Tivoli przy ulicy Bydgoskiej. Był śpiew chóru, prowadzenie referenta, referat Caritas Amissie, głosił to świecki, pan Sławiński, a młodzież deklamowała. A potem cztery dziewczynki ze Stowarzyszenia Dzieciątka Jezów reprezentowały różne kraje, kontynenty misyjne. Na koniec przemówił dyrektor Frelichowski i podziękował za przybycie, poprosił o stałą pomoc i zaangażowanie misyjne, a śpiew "Kto się w opiekę" zakończył akademię, która przyniosła 27 zł i 2 grosze dobrowolnych ofiar. Kochani, już kończąc, postawmy sobie pytanie. Czy zapowiadana przez świętego Jana Pawła II wiosna Kościoła, związana z głoszeniem Ewangelii, okazuje już nieśmiało swoje pierwsze owoce? Przeżywany przed tygodniem kolejny dzień papieski ożywił wspomnienie pontyfikatu papieża misjonarza. Jak wiemy, on odbył ponad 100 pielgrzymek zagranicznych, a hasło "Wstańcie, chodźmy" wpisało się w tematykę nauczania kolejnych papieży na temat powołania chrześcijanina do świętości i dzielenia się wiarą. Już tydzień pogrzebu Jana Pawła ukazał wielki potencjał wiary, zwłaszcza pragnienia młodych, jedności ludzi, ducha ludzkości z całego świata. Wstali i poszli. Ja myślę, by nie tylko pożegnać wtedy zmarłego papieża, ale także z aklamacją Santo Subito wyznać swoją wiarę w tajemnicę powołania każdego człowieka do życia z Bogiem w niebie. Owo poruszenia otwartości serc na orędzie Ewangelii ukazują także kolejne pielgrzymki, w tym ostatnia, papieża Franciszka na kontynent afrykański. A więc, kochani, uczeń misjonarz, ochrzczony i posłany, Każdy i każda osoba żyjąca w Kościele wezwana jest przez Chrystusa do uobecniania Jego obecności w świecie. Dziękuję najmocniej.
Bardzo dziękujemy, księże biskupie. Październik, który przeżywamy, to nadzwyczajny miesiąc misyjny. W tym szczególnym czasie katechezę w naszym studiu w Toruniu w Radiu Maryja wygłosił ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji, naszej diecezji toruńskiej, także misjonarz. Na zakończenie tego spotkania, księże biskupie, bardzo prosimy o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa. Tak.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, księże biskupie. Przed księdzem biskupem dzisiaj także misyjne zadania, tak. Bo także w naszej diecezji przeżywamy ten szczególny czas misyjnego wymiaru Kościoła.
Tak jest. Za moment udaję się do Chełmna, gdzie już jest takie drugie ważne wydarzenie w tej części diecezji, gdzie w dwóch kościołach spotykają się i dzieci osobno, i dorośli osobno. Właśnie, żeby animować się misyjnie, świadectwa misjonarzy pochodzących z naszej diecezji, zakonnych i świeckich, także ludzi świeckich, i kapłanów diecezjalnych, a także potem wspólna Eucharystia.
Bardzo dziękuję, księże biskupie. Gorąco pozdrawiam i życzę dobrego, błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję.